magazyn Radia Rodzina.
Magdalena Olszewska, witam Państwa. Przyjrzyjmy się temu, co na przestrzeni ostatnich 2 tygodni było naszym udziałem w kaliskiej diecezji. A magazyn rozpoczynamy od wydarzenia, którego omówienie Państwu obiecaliśmy w poprzednim wydaniu. Od 18 do 25 stycznia trwał tydzień modlitw o jedność chrześcijan. W tym roku pod hasłem „Czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości”. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie spotykają się na ekumenicznych nabożeństwach, koncertach i innych spotkaniach, by poznać się nawzajem i wspólnie modlić się o jedność. W ramach obchodów Tygodnia Mszy Świętej przewodniczył w kaliskiej katedrze ksiądz biskup Damian Bryl.
Chcemy prosić dobrego Boga o to, byśmy byli jedno, byśmy w jedności potrafili wychwalać Boga, żyć dla Niego.
W modlitwie uczestniczyli przedstawiciele wspólnot i kościołów chrześcijańskich, ksiądz Julian Kopiński z Kościoła Polsko-Katolickiego, przewodniczący Kaliskiej Grupy Polskiej Rady Ekumenicznej, pastor Jerzy Rycharski oraz pastor Janusz Wanat z Kościoła Bożego w Chrystusie, pastor ksiądz Michał Kyn z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz ksiądz Antoni Wita, delegat biskupa kaliskiego do spraw ekumenizmu. Ksiądz Michał Kyn w głoszonym słowie przedstawił tegoroczne hasło, które przewodzi w Kościele Ewangelicko-Augsburskim.
Tak się składa, że obecny 2023 rok ogłoszony został w Kościele Ewangelicko-Augsburskim rokiem pojednania. Jeden duch, Duch Święty daje pojednanie. I to hasło wyraża przesłanie o nadziei, solidarności, współdziałaniu, a przede wszystkim zwraca uwagę na działanie Ducha Świętego w Kościele.
Pastor nawiązał do fragmentu Słowa Bożego, pod którym trwał tydzień modlitw o jedność chrześcijan.
Jako chrześcijanie wezwani jesteśmy do czynienia dobra, ale chodzi o czynienie dobra nie ze względu na człowieka, ale czynienie dobra ze względu na Chrystusa. Naśladując Chrystusa, On sam czyni nas zdolnymi do właśnie takiej samarytańskiej służby. On może uczynić nas swoimi narzędziami. Tylko Jezus może w nas wzbudzić chęć i wykonanie samarytańskiej służby drugiemu człowiekowi. Kościół i jego wierni, bez względu na wyznanie, muszą stawać zawsze po stronie skrzywdzonego, napadniętego, że ze względu na Chrystusa jako chrześcijanie mamy być wręcz zawstydzeni, gdy nieraz ktoś obcy prędzej niż my okaże miłosierdzie potrzebującemu.
Proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Kaliszu zauważył, jak ważne są takie spotkania.
Te modlitwy i spotkania serc mają moc przemiany nas samych, indywidualnie, ale i zbiorowo. Bądźmy otwarci na Bożą obecność we wszystkich naszych spotkaniach, starając się o przemianę, o demontaż systemów opresji i o uzdrowienie też z grzechów. Razem zaangażujmy się w walkę o sprawiedliwość w naszym społeczeństwie, bowiem, drodzy, wszyscy jesteśmy Chrystusowi.
Na koniec mszy świętej do wiernych zwrócił się ksiądz Julian Kopiński, proboszcz parafii polsko-katolickiej w Kotłowie.
Nasze dzisiejsze braterskie spotkanie w imieniu Pana jest kolejną okazją, byśmy w ekumenicznej wspólnocie podziękowali Panu Kościoła za więź, jaka już istnieje między nami.
W tym roku, w Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w diecezji kaliskiej odbywały się spotkania w wielu miejscach, m.in. 18 stycznia w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Rzychlinie, 19 stycznia w Kościele Polsko-Katolickim w Kotłowie, 20 stycznia w Kościele Starokatolickim Maria Witów w Nowej Sobótce, 21 stycznia wierni spotkali się w Katedrze Świętego Mikołaja w Kaliszu, w niedzielę 22 stycznia w Kościele Ewangelicko-Reformowanym Augsburskim w Kaliszu, 23 stycznia w poniedziałek w Kościele Bożym w Chrystusie w Kaliszu. Dodajmy, że obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedza Dzień Judaizmu, obchodzony w Polsce 17 stycznia. Natomiast bezpośrednio po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 26 stycznia Kościół Katolicki w Polsce obchodzi Dzień Islamu.
Magazyn Radia Rodzina.
Przenieśmy się teraz do parafii ewangelicko-augsburskiej w Kaliszu. Tam 22 stycznia w ramach obchodów Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan sprawowane było nabożeństwo ekumeniczne. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wspólnot i kościołów chrześcijańskich. Nabożeństwo prowadził ksiądz Michał Kyn, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Kaliszu, a słowo wygłosił biskup Damian Bryl. Odwołując się do Ewangelii z dnia, ksiądz biskup podkreślał, że krzyż jest znakiem Bożej miłości. Miłość nie zamyka, miłość otwiera na drugiego. Mimo dramatycznej sytuacji Jezus nie zatrzymuje się na tym, co jest w Nim. Umie dostrzec tych, którzy cierpią wokół Niego, umie przyjść z dobrym słowem, z pociechą, z umocnieniem, powiedział duchowny. Wskazywał, że w Tygodniu Ekumenicznym, gdy razem spotykamy się, razem modlimy i razem słuchamy Bożego Słowa, to przypominamy sobie, że najważniejszy jest Pan Jezus. Dodał, że zmarły niedawno papież Benedykt XVI przypominał często, że chrześcijaństwo to nie jest zbiór jakichś poglądów, ale to jest przede wszystkim spotkanie z osobą, z Jezusem Chrystusem. Chciałbym dzisiaj, żeby ta prawda mocno wybrzmiała, że w centrum naszej wiary jest Pan nasz Jezus Chrystus. To On jest Bogiem prawdziwym, On jest najważniejszy. Jego chcemy poznawać, czytając Biblię i słuchając Słowa. Jego chcemy też naśladować, zaznaczył ordynariusz diecezji kaliskiej. Akcentował, że nie ma innej drogi do jedności między nami, jak droga, w której centrum jest Jezus. Wskazując na hasło tegorocznego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan z Księgi Izajasza, czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości, podkreślał, że prorok Izajasz pokazuje, że Bóg wymaga od nas, abyśmy oddawali Mu cześć, ale wymaga też sprawiedliwości i szacunku wobec tych, którzy się źle mają. Hołd, który oddajemy Panu Bogu, ma przenikać nas i ma kształtować nasze życie, nasze postawy wobec drugich, mówił biskup Bryl. W swoim przemówieniu ksiądz Julian Kopiński, proboszcz parafii polsko-katolickiej w Kotłowie, a zarazem przewodniczący Kaliskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, odwołał się do słów papieża Jana Pawła II, który mówił, że zjednoczenie chrześcijan nie może być owocem wyłącznie ludzkich wysiłków, choć są one nieodzowne. Jedność jest w ostateczności darem Ducha Świętego. Potrzebujemy tolerancji, ale sama tolerancja między kościołami to stanowczo za mało. Trzeba się również wzajemnie akceptować. Nie można jednak poprzestawać na wzajemnej akceptacji. Jezus Chrystus oczekuje od nas czytelnego znaku jedności, oczekuje wspólnego świadectwa, mówił za Janem Pawłem II. Za wspólną modlitwę o jedność chrześcijan dziękował także pastor Jerzy Rycharski z Kościoła Bożego w Chrystusie. Ostatnie ogólnodiecezjalne spotkanie w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyło się 23 stycznia w Kościele Bożym w Chrystusie w Kaliszu.
Bądź zawsze na bieżąco. Bądź zawsze na bieżąco.
23 stycznia był ważnym dniem dla diecezji kaliskiej. W tym dniu 10 alumnów arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu przyjęło posługę lektoratu w kaplicy seminaryjnej Wyższego Seminarium Duchownego. Po proklamacji Ewangelii rozpoczął się obrzęd ustanawiania lektorów. Kandydaci po raz pierwszy na drodze formacji seminaryjnej zostali publicznie i imiennie przedstawieni Kościołowi.
Alan Czerwiński z parafii pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Ostrowie Wielkopolskim. Dominik Grolewski z parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i świętego Judy Tadeusza w Więcborku. Kamil Kudrykiewicz z parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Konrad Miluśki z parafii pod wezwaniem świętego Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku. Norbert Paszkowiak z parafii pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Rydzynie. Jakub Poręba z parafii pod wezwaniem świętej rodziny w Poznaniu. Jakub Troszczyński z parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja, biskupa w Mosinie. Jakub Wasiela z parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Jankowie Przygodzkim. Kamil Wawrzyniak z parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja, biskupa w Krzywiniu. Andrzej Wodziński z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Poznaniu.
Mszy świętej przewodniczył biskup Łukasz Buzun. Zebrani mieli także okazję wysłuchać jego słowa w ramach homilii. Na początku przypomniał zebranym o wartości Słowa Bożego.
I przeżywamy dzisiaj posługę lektoratu, a jednocześnie tu zgodnie z zaleceniem papieża Franciszka, właśnie które zostało jakoś wyrażone też w liście na stanowiącym dzisiejszą niedzielę, niedzielą Słowa Bożego. I to już jest czwarta niedziela Słowa Bożego. I my też jakoś musimy sobie może bardziej zdać sprawę właśnie z samego tego terminu i treści, co to znaczy Słowo Boże, o czym my właściwie też powinniśmy myśleć, jaki jest horyzont tego słowa, jaka jest treść. Możemy sięgnąć też do nauczania już papieża Benedykta, który odszedł do Pana, który właśnie w adhortacji apostolskiej o Słowie Bożym mówi nam właściwie w taki szeroki sposób, co to jest, o czym my mówimy właśnie, kiedy mówimy o Słowie Bożym. I Słowo Boże to jest to, co Bóg mówi o sobie w historii zbawienia.
A Słowo Boże jest zawsze żywe i skuteczne, mówił ksiądz biskup.
Mówimy, że chrześcijaństwo należy do właśnie, że to jest religia księgi, ale to nie jest tylko religia księgi, to znaczy właśnie coś, co jest spisane i milczące, ale jesteśmy religią Słowa Bożego żywego, a Księga Natchniona jest z natury częścią objawienia. Słowo Boże jest jakąś, byśmy powiedzieli, papież właśnie pięknie to powiedział, że jest taka symfonia, że jest wiele dźwięków, ale jest jakaś harmonia w tym wszystkim, jeden kierunek. Kapłani głoszą Słowo Boże, jeśli znajdują się właśnie w tym kierunku, w tym nurcie, są zharmonizowani właśnie z tym, co powiedziałam, to wszystko ma swój dobry wyraz, Bóg przemawia, jakoś Duch Święty przemawia przez nich. Słowo Boże żyje właśnie w głoszeniu, w przepowiadaniu, w różnych formach ewangelizacji, katechezy, cała symfonia słowa przemawiania Boga do każdego z nas.
Biskup Łukasz zachęcał, aby żyć Słowem Bożym na co dzień.
Potrzebne jest rozbieranie tego Słowa Bożego i analiza, i hermeneutyka, no ale to wszystko są ważne rzeczy, ale musi być to wszystko właśnie przeżywane na sposób modlitewny, że się modlę Słowem Bożym. Ono po prostu jakoś jest we mnie, jakoś żyje w moim wnętrzu. I święty Augustyn nawet mówi, że bezowocne jest działanie, jeśli właśnie tej osoby, która bezowocne jest przepowiadanie na zewnątrz, jeśli ktoś nie jest tym, który właśnie trawi, karmi się, żyje na co dzień Słowem Bożym. I tego życzymy tutaj lektorom, każdemu z nas właściwie, nie tylko od święta, od niedzieli Słowa Bożego, ale życzymy tego, żeby to było jakąś drogą i procesem w naszym życiu, którym my idziemy albo staramy się iść każdego dnia.
Bezpośrednio po homilii ksiądz biskup odmówił modlitwę ustanawiającą kandydatów lektorami.
Boże, źródło światłości i dobroci, Ty posłałeś swojego jednorodzonego Syna, Słowo Życia, aby objawił ludziom tajemnicę Twojej miłości. Pobłogosław tych naszych braci, wybranych do posługi lektorów. Spraw, aby nieustannie rozważając Twoje słowo, zostali przez nie ukształtowani, wiernie przekazywali je swoim braciom i siostrom.
Nieodzownym elementem takiej uroczystości są podziękowania, które wypowiedzieli nowo ustanowieni lektorzy.
Dziękujemy Tobie, drogi księże biskupie Łukaszu, za to, że w imieniu Kościoła udzieliłeś nam dzisiejszej posługi, a także odprawiłeś mszę świętą. Pragniemy także życzyć Tobie Bożego prowadzenia na drodze posługiwania nam jako pasterz. Pragniemy także podziękować naszym przełożonym za poświęcony przez nich nam czas i włożony wysiłek w trakcie naszej formacji zewnętrznej i wewnętrznej. Dziękujemy naszym współbraciom za obecność i pomoc w codzienności życia seminaryjnego. Na samym końcu dziękujemy szczególnie Wam, drodzy rodzice, rodzino, bliscy nam kapłani i znajomi, którzy poprzez świadectwo Waszego życia pielęgnowaliście w nas miłość do Bożego Słowa.
Mszę świętą z biskupem pomocniczym Łukaszem Buzunem koncelebrowali ksiądz Jan Frąckowiak, rektor arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, ksiądz Waldemar Graczek, wicerektor, księża prefekci ksiądz Marek Ratajczak i ksiądz Paweł Białczyk oraz ojcowie duchowni ksiądz kanonik Dariusz Mazur, ksiądz Łukasz Pondel i ksiądz Krzysztof Grześkowiak. Dla nowo ustanowionych lektorów z pewnością ważna była również obecność ich rodzin i bliskich.
Magazyn Radia Rodzina. Pierwsza i trzecia niedziela miesiąca, godzina 25.
umiłowani rodacy.
Nie możemy pozostać obojętni wobec oskarżenia świętego Jana Pawła II o to, że nie reagował na nadużycia seksualne w Kościele katolickim. Zarzuty te nie są poparte żadnymi wiarygodnymi dowodami. To pomówienia niewytrzymujące konfrontacji z faktami, piszą redaktorzy naczelni trzech tygodników katolickich ukazujących się w Polsce. Ich stanowisko zostało opublikowane we wspólnej wkładce wraz z tekstami innych autorów. Inicjatywę zaprezentowano w czwartek, 26 stycznia, na konferencji prasowej pod tytułem „Odkrywamy prawdę o stosunku Jana Pawła II do nadużyć seksualnych duchownych”, zorganizowanej przez tygodniki „Gość niedzielny”, „Niedziela i idziemy”. Konferencja odbyła się w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie. Te zarzuty nie mają potwierdzenia w faktach, mówił redaktor naczelny tygodnika „Niedziela”, ksiądz dr Jarosław Grabowski.
Jesteśmy przekonani, że takie szerokie podejście do tematu, zarysowanie też, kim jest Jan Paweł II dla nas, co zrobił, co powiedział, jak bardzo był stanowczy wobec tego przestępstwa, jakim jest pedofilia, potwierdza bezpodstawność oskarżeń. Mam nadzieję, że pozwoli czytelnikom zrozumieć intencje, jakie za tymi oskarżeniami stoją.
Oczernianie świętego Jana Pawła II ma na celu zniszczenie jego autorytetu, twierdzi zastępca redaktora naczelnego „Gościa niedzielnego” Bogumił Łoziński.
Pojawia się oczywiście takie tłumaczenie, że chodzi o prawdę, że prawdę trzeba odkryć, trzeba pokazać, jak najbardziej. Tylko że w tych wszystkich zarzutach, próbach przyklejenia Janowi Pawłowi II jakichś negatywnych rzeczy, no nie ma prawdy, dlatego że są właśnie jakby takie pomówienia. No w związku z tym to musi być jakby mniej lub bardziej świadomy atak na papieża po to, żeby ten autorytet, do którego my się bardzo często odwołujemy, zniszczyć.
Specjalny dodatek, który ukazał się po 26 stycznia w niedzieli, „Gościu niedzielnym” i tygodniku „Idziemy”, jasno ukazuje działania papieża w walce z dramatem pedofilii w Kościele, mówił redaktor naczelny tygodnika „Idziemy”, ksiądz Henryk Zieliński.
Jest omówione, jakie argumenty brano za świętością Jana Pawła II. Pokazujemy także pewną ahistoryczność zarzutów, które padają. Pokazujemy postawę i zasługi Jana Pawła II w zwalczaniu pedofilii na tle epoki, wskazując, jak bardzo Jan Paweł II tą swoją postawą i nauczaniem wyprzedzał wręcz to, co się działo w świecie i także w prawie karnym w tamtych czasach.
Oszczerstwa na temat świętego papieża niszczą jego wizerunek, szczególnie w oczach młodzieży, mówił ksiądz Zieliński.
Całe pokolenie dzisiejszych 25-latków Jana Pawła II osobiście nie pamięta i w związku z tym te wszystkie oszczerstwa, tym łatwiej jest niebezpieczeństwo, że przylgną. I widzimy już w tej chwili, że Jan Paweł II dla współczesnej młodzieży staje się, jak to oni sami mówią, postacią memiczną. Formułuje się rozmaite memy, rozmaite żarty. Już dla nich w tej chwili powoływanie się na Jana Pawła II wydaje się być czymś śmiesznym, nie na miejscu.
Ataki na świętego Jana Pawła II są częścią współczesnego sporu cywilizacyjnego, mówił zastępca redaktora naczelnego „Gościa niedzielnego” Bogumił Łoziński.
Piszemy w szerszym kontekście o takim sporze cywilizacyjnym, który w tej chwili odbywa się na całym świecie i w tym sporze postać Jana Pawła II bardzo przeszkadza środowiskom liberalno-lewicowym i stąd te ataki.
Osobiste spotkania z polskim papieżem utwierdzają w przekonaniu o jego świętości, dodał redaktor naczelny tygodnika „Niedziela”, ksiądz dr Jarosław Grabowski.
Wiem, że są głosy, które mówią, że bronicie, przepraszam za słowo, swojego, ale my bronimy świętości, bronimy człowieka, z którym ja osobiście spotykałem się dosyć często podczas studiów rzymskich. Ja osobiście bardzo do świętości Jana Pawła II byłem, jestem i będę przekonany.
W bezpłatnym dodatku dziennikarze odważnie podejmują trudne tematy w szerokim kontekście, dodaje redaktor naczelny tygodnika „Niedziela”, ksiądz Grabowski.
Przesłanie tego dodatku jest jedno. Zarzuty stawiane Janowi Pawłowi II nie są poparte żadnymi wiarygodnymi dowodami. Są opiniami, które nie wytrzymują konfrontacji z faktami. Ukazujemy problem z wielu perspektyw. Jakby nie uciekamy od trudnych zagadnień. Wskazujemy kontekst cywilizacyjny.
W specjalnym dodatku Jan Paweł II „Odkrywamy prawdę”, który ukazał się w „Gościu niedzielnym”, „Niedzieli” oraz tygodniku „Idziemy”, Znajdziecie Państwo artykuły m.in. Mileny Kindziuk, Grzegorza Polaka, Grzegorza Górnego, Bronisława Wildsteina oraz księdza Dariusza Kowalczyka. Dodatek można pobrać darmowo ze stron internetowych wymienionych tygodników.
Zawsze z pierwszej ręki. Wiadomości Radia Rodzina.
W ostatnich dniach okresu kolędowania, 28 stycznia, pod hasłem Chcemy widzieć dzieci, w kościele ojców jezuitów w Kaliszu odbył się charytatywny koncert kolęd. Obecni mieli okazję wysłuchać utworów wykonanych przez chór Bazyliki Kaliskiej pod dyrekcją Małgorzaty Piotrowskiej. Dyrygentka specjalnie dla Radia Rodzina opowiedziała trochę więcej o koncercie.
Jestem bardzo szczęśliwa, że jako chór Bazyliki Kaliskiej mogliśmy zaśpiewać dla pomocy Kościołowi w potrzebie. Myślę, że to jest bardzo szczytny cel, bo nie zdajemy sobie sprawy, że my tutaj po prostu chodzimy do szkoły, do pracy, idziemy do kina, do teatru, na koncert, a gdzieś ludzie umierają za naszą wiarę. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć ten cel. Zapraszamy oczywiście do wspierania fundacji i zapraszam na kolejne koncerty.
A dlaczego podczas koncertu prezentowane i śpiewane były kolędy?
To już ostatnia szansa na wysłuchanie najpiękniejszych kolęd i pastorałek w tym sezonie, bowiem wiemy, że zwyczajowo, tradycyjnie 2 lutego kończymy kolędowanie. Stąd taki repertuar. Chcieliśmy jeszcze opowiedzieć o tym niezwykłym cudzie, który zdarzył się w Betlejem.
Koncert prowadził Lech Wierzbowski, który przybliżył tematykę działalności Kościoła w potrzebie.
Tutaj podczas koncertu przedstawiliśmy działalność tego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w potrzebie, która zbiera wszelakie fundusze dla chrześcijan w tych krajach, które dotyka wojna. W tej chwili doszła jeszcze Ukraina do tych krajów jak Syria, jak Liban, jak Zambia, Pakistan, ta powódź straszliwa w zeszłym roku, która dotknęła Pakistan. I tam wszędzie stara się to stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w potrzebie pomagać tym biednym ludziom, których dotyka to nieszczęście, w wszelaki sposób i finansowo, i przygotowując dla nich pomoc taką właściwie szkoleniową, można powiedzieć, bo o czym tutaj dzisiejszego wieczora właśnie nie czytaliśmy, ale też również ten pomoc Kościołowi w potrzebie włącza się do takich akcji walki z handlem ludźmi, handlem kobietami, wyrywania tych osób, tych kobiet na przykład od tych handlarzy, ale pomoc dla tych kobiet, żeby zdobywały zawód, żeby mogły same egzystować w tych ciężkich dla nich czasach.
Fundacja pomaga także w inny sposób.
Szkolnictwo dla tych biednych ludzi, dla dzieciaków i dla ludzi, żeby uczyć ich różnych zawodów, żeby po prostu mogli sami zacząć egzystować. To jest wspaniała działalność dla wszystkich tych chrześcijan w krajach, które dotyka takie nieszczęście, wojny i przeróżne inne kataklizmy.
Organizatorem koncertu było Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Fundacja Przyjaciel Misji, Wspólnota Życia Chrześcijańskiego oraz Stowarzyszenie Jezusowe. Dodajmy, że dochód z koncertu został przeznaczony na pomoc dla chrześcijan w krajach dotkniętych wojną i prześladowaniami religijnymi.
Bądź na bieżąco.
A w ostatnią niedzielę stycznia ważne wydarzenie miało miejsce w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Sycowie. Wiernych zgromadziła tam msza święta sprawowana w intencji rodaków mieszkających na wschodzie. Przewodniczył jej biskup kaliski Damian Bryl. Obecny był również biskup diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie Leon Dubrawski. Słowa powitania i wprowadzenia wypowiedział ksiądz Rafał Kopis, proboszcz parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Sycowie.
Niech ta najświętsza ofiara, którą będziemy sprawować i wstawiennictwo świętych apostołów Piotra i Pawła, pomoże nam przyjąć dzisiejsze słowo jako Boży dar, który oświeca nasze oczy, oczyszcza sumienia i daje łaskę do owocnego realizowania chrześcijańskiego powołania.
W oparciu o liturgię słowa znaczenie pokoju w życiu każdego człowieka podkreślał w homilii biskup Leon Dubrawski.
Przez te błogosławieństwa, błogosławieni ubodzy, ciszy, pokorni, sprawiedliwi, miłosierni itd., którzy cierpią dla sprawiedliwości. Błogosławieni ci, którzy wprowadzają pokój. Pięknie, którzy wprowadzają pokój. Czy my wprowadzamy pokój? Nie zawsze. Nie ma pokoju nieraz w rodzinach, nie ma pokoju w państwie, nie ma pokoju wszędzie, bo nie umiemy tego pokoju przekazywać, ja tak widzę. I dlatego ja proszę zawsze teraz, żeby mówili różaniec. Jeżeli mówi milion ludzi zbierzemy, ja zaraz wrócę do domu, milion tych, którzy będą codziennie modlić różaniec.
Kaznodzieja przedstawiał także plan powołania ośrodka rehabilitacyjnego dla ofiar wojennych.
Nie oddali budynek starej seminarium i chcę w nim zrobić rehabilitacyjny center dla tych, które pokaliczeni, poranieni, bez nogi, bez ręki, bez oczu. Wyobraźcie sobie. Tyle jest dzisiaj chłopaków, które wrócą. Jeżeli wrócą, a większość w trumnach, to setki wracają w trumnach. Wrócą, oni będą pokaliczeni. Czym im pomóc? Komu on będzie potrzebny? I to dlatego chcę w jakiś sposób wzorcowego tego domu, żeby w jakiś sposób pomóc tym potem chłopakom. I takich jest bardzo dużo.
Na zakończenie biskup Leon Dubrawski poprosił o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie.
Jeszcze jedno proszę, drodzy moi, przekazujcie wiarę. Idźcie, bądźcie świadkami. Przekazujcie to wiarę w siebie. Módlcie się razem w rodzinach za Ukrainę. Módlmy się za Rosję, żeby Duch Święty stąpił odno oblicze tej ziemi i tych ludzi, żeby skończyła się wojna.
A przed błogosławieństwem głos zabrał jeszcze biskup kaliski Damian Bryl.
Niech dobry Bóg wszystkim nam błogosławi. Wam, drodzy siostry i bracia tutaj w Sysowskim Kościele i tym wszystkim, którzy łączą się z nami i modlą się, towarzyszą naszej modlitwie dzięki przekazowi medialnemu, ale też w szczególny sposób niech Boże błogosławieństwo towarzyszy Polakom na wschodzie, w różnych miejscach rozsianych, a szczególnie tym, którzy doświadczają wojny. Niech Boże błogosławieństwo będzie umocnieniem, wsparciem, nadzieją, że w tych trudnych zmaganiach nie są sami, że dobry Bóg jest, czuwa i że przeprowadzi przez to wszystko. Niech dobry Bóg prowadzi nas wszystkich.
W ramach tego wydarzenia biskup kaliski Damian Bryl poświęcił pomieszczenia przy parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Sycowie, gdzie utworzono kolejny Dom Spot, miejsce spotkań dla młodych ludzi. Dom Spot jest otwarty 7 dni w tygodniu, a jedną z ciekawszych propozycji tego miejsca jest możliwość nauki języka hiszpańskiego. I ostatnie wydarzenie, a właściwie dwa, do których dzisiaj powrócimy. 2 stycznia w murach Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu miały miejsce obchody 27 dnia życia konsekrowanego. Uroczystość zbiegła się z comiesięczną pierwszoczwartkową modlitwą w intencji rodzin i obrony życia poczętego. Tym razem modlitwie przewodniczył biskup Stanisław Sanaterski, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. Podczas homilii nawiązał do Ewangelii i okoliczności spotkania.
Wysłuchaliśmy Ewangelii, która przypomniała nam ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni, wędrówkę do świątyni Maryi, Józefa i Jezusa. I to błogosławione stwierdzenie Symeona, który mówi, że zobaczył światło na oświecenie pogan, ale i spełnienie tęsknot nadziei całego jego życia. Przypominamy to biblijne wydarzenie w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w dniu poświęconym szczególnej modlitwie z osobami konsekrowanymi za osoby życia konsekrowanego oraz w kolejnym dniu modlitw w intencji życia i rodzin w naszej ojczyźnie i na całym świecie. Przypominamy to wydarzenie, ufając, że blisko świętego Józefa możemy znaleźć, przypomnieć sobie wskazania, które trzeba, aby były w naszym życiu obecne, jeżeli mamy być tymi, którzy niosą światu, światło, nadzieję, poczucie sensu, pokazują drogę do osiągnięcia zbawienia i wiecznej szczęśliwości.
Droga świętego Józefa jest drogą osób konsekrowanych.
Ta droga świętego Józefa jest godna naśladowania w życiu każdego z nas. Powołanie zakonne, tak czy inaczej, najwłaściwiej odkrywamy na modlitwie. W osobistym, ogarniętym tajemnicą i często niezwykłością spotkaniu z Panem Bogiem. I jeżeli tam jest źródło naszego tak, naszego rozeznania, to potrafimy dochować wierności, dobrej i złej doli. Niezależnie co na temat naszej drogi będzie mówił świat, jakie postawy jednostek będzie eksponował i analizował. Trzeba, abyśmy więc u początku swej drogi widzieli moje osobiste spotkanie z Panem Bogiem i tak Jemu powiedziane. Tak, które przyniesie szczęście doczesne i wieczne, kiedy będzie potwierdzane wiernością i dyspozycyjnością.
Biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej podziękował osobom konsekrowanym za ich obecność w życiu Kościoła.
Dziękujemy Panu Bogu za wszelkie dobro, które dzieje się dzięki temu, że jest sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu i trwa tu ciągła modlitwa w intencji obrony życia, w intencji rodzin, a dzisiaj także w intencji osób życia konsekrowanego, które są nie jeden raz przedłużeniem serca, cichej obecności, ofiarnej pomocy, opieki, posługi tym, którzy tego potrzebują, których odnajduje się, bo słucha się natchnień Ducha Świętego, bo słucha się serca, bo ma się otwarte oczy, a serce wyciągnięte na swej dłoni do drugiego człowieka.
Po homilii zgromadzone w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa osoby konsekrowane odnowiły swoje śluby zakonne. Na zakończenie Eucharystii biskup Stanisław Salaterski zawierzył opiece świętego Józefa wszystkie osoby konsekrowane. Dodajmy, że konferencje podczas lutowej modlitwy za rodziny i małżeństwa oraz w intencji obrony życia poczętego w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu wygłosił ksiądz Michał Krych, wychowawca i wykładowca prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim. Całość spotkania była oczywiście transmitowana przez Radio Maryja, Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej oraz Telewizję Trwam.
Wiadomości Radia Rodzina. Zawsze z pierwszej ręki.
A na koniec jeszcze spojrzenie na wydarzenia ostatnich tygodni okiem rzecznika kurii diecezji kaliskiej, księdza magistra Przemysława Kaczkowskiego.
Świat, w którym żyjemy, wiele mówi o jedności i wzajemnym szacunku, choć jak widzimy, nie zawsze za tymi słowami idą konkretne czyny. Walka o swoje racje, korzyści materialne, zabieganie o pierwsze miejsce sprawiają, że oddalamy się od siebie i niejednokrotnie stajemy w opozycji wobec drugiego człowieka, który przecież w świetle objawienia jest naszym bratem, naszą siostrą. Tydzień modlitw o jedność chrześcijan, jak co roku, przypomniał nam o smutnym fakcie istniejących podziałów, które w całej historii chrześcijaństwa dotknęły uczniów Jezusa Chrystusa. Ta bolesna rzeczywistość staje się okazją do modlitwy i podejmowania konkretnych działań służących jedności chrześcijan. Dni od 18 do 25 stycznia były czasem wspólnego słuchania Słowa Bożego, ale także wzajemnego słuchania chrześcijan różnych wyznań, czego przykładem była msza święta sprawowana przez biskupa Damiana w katedrze kaliskiej w sobotę 21 stycznia oraz dzień później nabożeństwo ekumeniczne w parafii ewangelicko-augsburskiej w Kaliszu. Choć tydzień modlitw o jedność chrześcijan dobiegł końca, to przecież ta troska o jedność powinna nieustannie znajdować swoje miejsce w naszym działaniu i modlitwie. W temat jedności wpisuje się także wydarzenie, które rok rocznie ma miejsce w Sycowie w ostatni weekend stycznia. Ta leżąca na Dolnym Śląsku miejscowość staje się miejscem, w którym przypomina się o Polakach na wschodzie. Tak było i w tym roku. Najpierw w sobotę 28 stycznia w hali Mosir odbył się koncert charytatywny na rzecz rodaków na wschodzie, a wśród występujących znalazł się także zespół pieśni tańca Mazowsze. Sercem tych uroczystości była msza święta celebrowana w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Sycowie, której przewodniczył biskup kaliski Damian Bryl. Płomienną homilię wygłosił natomiast biskup Leon Dubrawski z diecezji Kamieniecko-Podolskiej w Ukrainie, który jest świadkiem krwawej, bezlitosnej wojny, jaka toczy się w tym kraju. W niedzielę po południu odbył się drugi koncert charytatywny, który również zgromadził kilkaset osób. Warto zauważyć, że choć koncert charytatywny w Sycowie odbywa się nieprzerwanie od 20 lat, to dwa ostatnie koncerty z uwagi na ograniczenia epidemiczne odbywały się bez udziału publiczności. Uczestnictwo było możliwe za pośrednictwem transmisji online. I druga ważna rzecz, że tegoroczny koncert był pierwszym sycowskim koncertem charytatywnym na rzecz rodaków na wschodzie od wybuchu wojny w Ukrainie w 2022 roku. Zatem, czego należało się spodziewać, miał on niepowtarzalny charakter, z tym wyjątkowym zaakcentowaniem przesłania pokoju, solidarności i bliskości z cierpiącymi w Ukrainie. Na zakończenie warto zwrócić uwagę na specjalny dodatek, który ukazał się w ostatnich numerach prasy katolickiej. Są to tytuły, po które często sięgamy, a mianowicie Gość Niedzielny, Niedziela oraz Tygodnik Idziemy. Kilkunastostronicowy dodatek zawiera rzeczową polemikę z oskarżeniami o rzekome lekceważenie przez Jana Pawła II skandali pedofilskich w Kościele. Dodatek, o jakim mowa, podejmuje trudne tematy w szerokim kontekście i jest wspólnym głosem wielu dziennikarzy w sprawie godzącej w autorytet świętego papieża Polaka. Myślę, że w codziennych sytuacjach możemy spotkać się z osobami, które w pochopny sposób, wykorzystując niepełne informacje medialne, powielają oskarżenia wobec papieża Jana Pawła II. Przyznamy, że ta sytuacja może także w jakiś sposób wpływać na naszą wiarę, budzić wątpliwości i prowokować zasadne pytanie, jak było naprawdę. Publikacja daje nam pewien ogląd sytuacji i wyposaża nas w argumenty, którymi możemy posłużyć się w rozmowie z innymi. Jeśli ktoś nie miał dostępu do treści publikacji, można ją bezpłatnie pobrać na stronie www.niedziela.pl lub za pośrednictwem strony internetowej naszego Radia Rodzina, radiorodzina.kalisz.pl. Warto dodać, że Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej jako członek Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich patronuje temu przedsięwzięciu. W miniony czwartek przeżywaliśmy święto Ofiarowania Pańskiego, święto Matki Boskiej Gromnicznej, bo tak zwykliśmy mówić o tym dniu. Ale 2 lutego obchodziliśmy także Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W dzisiejszym serwisie usłyszeliśmy relacje z diecezjalnych obchodów tego dnia. Raz jeszcze pragnę pozdrowić wszystkie osoby konsekrowane naszej diecezji i zachęcam także tych radiosłuchaczy, którzy jeszcze tego nie zrobili, do modlitwy w intencji osób konsekrowanych. A jeśli któraś z tych osób w jakikolwiek sposób wpłynęła na nasze życie i wiarę, złóżmy także serdeczne życzenia i powiedzmy jej tak po prostu jedno ważne słowo. Dziękuję.
Dla magazynu Radia Rodzina ksiądz dr Przemysław Kaczkowski, rzecznik Kurii. Na kolejne wydanie magazynu zapraszam w niedzielę 19 lutego, a relacje dźwiękowe i fotograficzne znajdziecie Państwo na stronie www.radiorodzina.kalisz.pl. Magdalena Olszewska, do usłyszenia.